muzycznie poranek wnet. W piątek 22 lipca otworzył zespół The Doors. Jest 7:19. Przenosimy się na Daleki Wschód, na Tajwan. Hanna Shen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Wydarzenia w Hongkongu, ciąg dalszy. Czy co teraz tam się dzieje?
No cały czas mamy protesty na niektórych uczelniach. One są w jakimś stopniu tłumione przez policję. W tym tygodniu policja weszła na jedną z uczelni, Politechnikę Hongkongską. To jest taka uczelnia właściwie w centrum Hongkongu. Jej działania policji były bardzo brutalne. Wielu z ludzi, którzy brało udział, widziało te działania, mówi, że prawdopodobnie część z tych policjantów to byli tak naprawdę przebrani za policjantów, żołnierze Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Wiemy, że wtedy protestujący na uczelni studenci wyszli, postanowili opuścić uczelnię. 400 z nich zostało zatrzymanych. Nie wiemy, co się z nimi dzieje. 200 z młodych ludzi, to byli ludzie poniżej 18 roku życia, zostali spisani przez policjantów i wypuszczeni. Cały czas jeszcze jest jakaś grupa studentów, która na tej uczelni protestuje, jest już ona niewielka i powoli władze uczelni zaczynają pomagać i wraz z innymi grupami w jak gdyby no, zagospodarowaniu tego chaosu, bałaganu na uczelni, ale to oznacza, że sytuacja przed wyborami do Rady Dzielnic, które mają się odbyć w niedzielę, jest nadal bardzo napięta. Propekińscy politycy w Hongkongu powiedzieli, że no jeżeli władza nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa idącym do wyboru Hongkongczykom, to te wybory w każdej chwili mogą być odwołane. To bo dziś jest piątek. Niedzieli jeszcze trochę czasu, więc nie wiadomo, co tak naprawdę się stanie. Ale chcę też powiedzieć o czymś, co dotyczy Hongkongu, ale ukazało się, to jest to publikacja, która ukazała się dzisiaj tutaj w medium, jednym z głównych mediów, dzienniku Liberty Times na Tajwanie. Dotyczy to reakcji Chin na ustawę o Hongkongu, która przeszła właśnie przez Senat amerykański. To jest ustawa dotycząca praw człowieka i demokracji w Hongkongu. Jak wspomniałam, ona przeszła jednogłośnie w Senacie amerykańskim. Teraz czeka na podpis prezydenta Trumpa. Ta ustawa zobowiązuje sekretarza stanu do przygotowania takiego corocznego raportu, oceny tego, czy autonomia w Hongkongu jest zapewniona przez władze chińskie. Prawo to także umożliwia nakładanie sankcji na przedstawicieli chińskich władz odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Hongkongu. Czekamy na podpis prezydenta Trumpa. Mówi się, że na podpisanie to rzeczy to może w jakimś stopniu opóźnić, źle wpłynąć na dalsze rozmowy amerykańsko-chińskie. Ale w dzisiejszym Liberty Times ukazał się artykuł, który mówi, w tajwańskiej gazecie, który mówi o tym, że chińska reakcja na tą ustawę jest jednak bardzo mocna. To znaczy w jednym z dokumentów, jakie przygotowało przedstawicielstwo chińskiego MSZ-u w Hongkongu, ukazuje się określenie, które władze chińskie i media chińskie używają tylko w bardzo krytycznych sytuacjach, a dokładnie w takich sytuacjach, które kończą się poważnymi konfliktami. To określenie po chińsku brzmi wuwei yanzhi bu yuye, a na polski można by to powiedzieć, że jest coś takiego, nie mówcie, że was nie ostrzegaliśmy. I ono, jak mówię, jest takim, w dyplomacji chińskiej uważane jest za niemalże takie ostateczne ostrzeżenie. Ukazywało się między innymi przed wojną chińsko-indyjską w 1962 roku, przed konfliktem radziecko-chińskim w 1969, w 1979, przed wojną chińsko-wietnamską. Media chińskie użyły jej już raz w maju tego roku a propos konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Nie było wtedy żadnego, nie było wtedy żadnej ostrej odpowiedzi ze strony chińskiej, ale w przeszłości po takiej reakcji były różnego rodzaju konflikty, więc jest to taka no, ostra reakcja na to działanie Amerykanów. Czy coś rzeczywiście to oznacza jakieś dużo gorsze pogorszenie się relacji ze Stanami Zjednoczonymi w dużym stopniu? Zobaczymy.
Powiedziała pani o wyborach do władz dzielnicowych w Hongkongu i o reakcjach polityków prochińskich, propekińskich. A czy są politycy, którzy są jawnie i z otwartą przyłbicą są antychińscy i antykomunistyczni?
Tak, jest cały ruch prodemokratyczny. Są tacy politycy, którzy ze względu na swoje bardzo mocno ostre antychińskie, antykomunistyczne wypowiedzi nie zostali dopuszczeni do tych wyborów, ale od lat istnieje bardzo mocny tak zwany prodemokratyczny blok i uważa się, że w tych wyborach, które będą w niedzielę, ten blok może odnieść ogromne zwycięstwo i tego między innymi Pekin i władze w Hongkongu się obawiają, więc odwołanie wyborów nie byłoby takie złe dla Pekinu i dla samych władz Hongkongu, ale muszą się władze Hongkongu i Pekin liczyć z tym, że to odwołanie doprowadziłoby do ogromnej eskalacji, jeszcze większych protestów niż prawdopodobnie te, które mieliśmy. A przypominam, że były takie momenty, w których na ulice Hongkongu wyszły 2 miliony osób.
A co dzieje się na Tajwanie?
Na Tajwanie też żyjemy wyborami, które co prawda odbywają się troszeczkę później, to znaczy odbędą się one na początku stycznia przyszłego roku, ale mniej więcej znamy już dwóch głównych kandydatów. Wiemy, że jest kandydatka, obecna prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen z partii tak zwanej pro-niepodległościowej. I mamy także kandydata z Kuomintangu, który uważany jest za kandydata Pekinu. I właściwie wydarzenia w Hongkongu, to co dzieje się w Hongkongu, ograniczanie wolności przez Chińczyków, a także brutalność policji, powodują, że w sondażach właśnie proniepodległościowa kandydatka Tsai Ing-wen zaczyna odnosić, ma ogromne szanse na zwycięstwo. Właściwie wydaje się, że w tej chwili kandydat propekiński nie jest w stanie jej zagrozić. Wcześniej pani prezydent była mocno krytykowana także przez swój obóz, między innymi za to, że zbyt powolnie przeprowadza różnego rodzaju reformy, ale wydaje się, że właśnie to, co dzieje się w Hongkongu, Tajwańczycy, którzy zawsze uważali, że muszą patrzeć na Hongkong, bo to, co się dzieje w Hongkongu, to jest także taki możliwy scenariusz dla nich, gdyby zgodzili się na zjednoczenie z Chinami, to patrząc na to, co się tam właśnie dzieje, wybiorą prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, kandydatkę partii proniepodległościowej.
To na zakończenie pytanie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Chinach?
Znaczy na pewno powinniśmy patrzeć na to, co będzie się działo w niedzielę, te wybory w Hongkongu, jak one będą, czy się odbędą, jak będą przebiegały i będzie ich wynik. Patrzmy także na dalsze reakcje, na to, czy prezydent Trump podpisze ową ustawę dotyczącą praw człowieka i demokracji w Hongkongu i jaka będzie reakcja ze strony Chin, czy zerwane na przykład będą rozmowy handlowe. Wiemy, że te rozmowy, obie strony mówią, że cały czas kontakty są, rozmowy się toczą, ale być może ciekawa będzie reakcja Chińczyków po reakcji Donalda Trumpa, po ewentualnym podpisaniu tej ustawy. To myślę, może być bardzo, bardzo ważny moment w relacjach amerykańsko-chińskich.
Chiny nie śpią, Hanna Shen nie śpi. Na Tajwanie popołudniowa godzina, w Waszyngtonie jeszcze ciemna noc. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Też dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 7:28. Mówiliśmy już dziś w poranku o tej atmosferze w Sejmie podczas wczorajszego głosowania. To jeszcze jeden krótka ilustracja dźwiękowa.
Panie pośle, w tej chwili proszę usiąść na swoje miejsca, zakończycie panie porządek, za chwilę poproszę o wyjście z sali. I to będą konsekwencje. Proszę zająć.
Brawo do pan!
Naruszają panie obowiązki.
Przepraszam za 5 minut przerwy.
Tak było wczoraj wieczorem w Sejmie. Wybrano przedstawicieli Sejmu w KRS-ie, wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przy okazji tego pierwszego wyboru powtórzono głosowanie, co oczywiście opozycja bardzo mocno skomentowała. Ciężkie zadanie przed panią marszałek Witek. To już widać po tym, jaka atmosfera jest w Sejmie. Na zegarze godzina 7:29. A teraz przenosimy się do Hongkongu, na Politechnikę w Hongkongu. Witold Dobrowolski przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czy jest jeszcze pan na Politechnice, czy też protest się już zakończył?
Trwa 6. dzień oblężenia Politechniki i nadal nie wiadomo, ile będzie dalej trwał. Prawdopodobnie dzisiaj ją opuszczę, ponieważ muszę oczywiście swoje materiały, wszystkie, które zgromadziłem, zacząć przetwarzać, żeby opowiedzieć tą historię w Polsce. Na ten moment nadal nie wiadomo, czy dojdzie do szturmu policji, czy też oblężenie się po prostu zakończy.
A to opuszczenie Politechniki to jest łatwa decyzja, czy to jest decyzja, która niesie ze sobą jakieś zagrożenia?
Są różne drogi wyjścia z Politechniki na ten moment. Pierwsza to jest po prostu poddanie się policji, co oznacza oznakowanie i prawdopodobnie zakaz opuszczania Hongkongu, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla protestujących, którzy mogą być skazani za udział w zamieszkach nawet do 10 lat więzienia. Inną opcją jest na przykład opuszczenie poprzez ambulans jako ranni. Wtedy nie są natychmiast zatrzymywani. Opuścić Politechnikę jadąc do szpitala. Jednak zabierane są im dokumenty tożsamości, co pozwala ich identyfikację i postawienie zarzutów później. No i oczywiście są z drogi ucieczki takie mniej legalne, no, nieoficjalne, które obecnie, można powiedzieć, nie jest żadna tajemnica, że większość studentów czy uczniów opuszcza Politechnikę za pomocą systemu kanałów. Dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawe i od razu nasuwają mi się pewne skojarzenia wręcz z Powstaniem Warszawskim, tym bardziej, że dzisiaj udało mi się jednej grupie towarzyszyć w kanałach.
To są te kanały, tak jak w czasie Powstania Warszawskiego? Ktoś jest przewodnikiem, trzeba do nich zejść?
Tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że komunikują się za pomocą zabezpieczonych komunikatorów i następnie przekazywane są informacje na temat bezpiecznych dróg, ponieważ nie wszystkie drogi są bezpieczne, niektóre wejścia już są pilnowane przez policję. Najczęściej, najbezpieczniej przeprowadzane są takie ucieczki w ten sposób, że już po drugiej stronie czekają samochody i osoby, które naprowadzają całą grupę.
I ilu studentów zostało jeszcze? Ilu jest zdeterminowanych do tego, żeby kontynuować ten protest?
Mam wrażenie, że cały czas jest to kilkadziesiąt co najmniej osób na terenie całej uczelni. W chwili pracownicy stołeczni przeszukują kampus uniwersytecki, żeby znaleźć te osoby, zapewnić im jedzenie lub wodę, więc to też nie jest tak, że oblężenie jest całkowite, by pozbawić osoby wewnątrz żywności i wody. Ważne jest tak również zapewnienie po prostu przeżycia i dzięki właśnie pracownikom społecznym, którzy starają się przynosić wodę i zabezpieczyć pozostających tutaj uczniów, jest to możliwe.
Pani Hanna Shen, która z Tajwanu obserwuje to, co dzieje się w Hongkongu, mówiła o, że kilka dni temu była jakaś pacyfikacja, że wielu studentów aresztowano. To jest prawda, czy to jest tak, że takie informacje dopływają do Tajwanu, ale one są niekoniecznie po drodze weryfikowane?
Ja rozumiem, że chodziło o starcia z soboty na niedzielę. I w niedzielę, kiedy dochodziło już do takich zdesperowanych, bardzo masowych wręcz ucieczek ulicami, które były bardzo nieprzemyślane i często kończyły się właśnie zatrzymaniami. Myślę, że w ciągu tych 2 dni zatrzymano nawet 1000 osób, więc dla protestujących to był bardzo duży cios. I na pewno rzeczywiście, tylko wydaje mi się, że można mówić o tej sytuacji, ponieważ no, jak powiedziałem, to był ogromny cios dla protestujących, nigdy wcześniej. Równocześnie prawdopodobnie wspominałem wczoraj, że próbowały się inne osoby przebić do Politechniki i one też były zatrzymywane.
Pan jak długo jest już w Hongkongu?
W Hongkongu jestem już miesiąc na ten moment. Miesiąc.
To był miesiąc protestów. I jaka w ogóle jest atmosfera? Jakie jest poparcie dla tego młodego ruchu sprzeciwu?
Mogę z całą pewnością powiedzieć, że poparcie dla protestujących na ten moment nadal jest masowe. Wynika to z tego, że po prostu w momencie rozpoczęcia się protestów zostały one bardzo gwałtownie, brutalnie pacyfikowane. Równocześnie policja nadal kontynuowała bardzo brutalne techniki, taktykę, strategię wobec protestujących. I dzięki właśnie masowym mediom, portalom społecznościowym, wszyscy, również dorośli, mogli zobaczyć na własne oczy, co tak naprawdę się dzieje, ponieważ to trzeba zwrócić uwagę na to, że policja w Hongkongu, która była uważana za jedną z najlepszych służb tego typu mundurowych na świecie i najbardziej zaufanych, w ciągu zaledwie kilku miesięcy straciła zaufanie no, prawie całkowicie w Hongkongu wśród mieszkańców.
I jest taka atmosfera nadziei, bo podczas każdej rewolucji ci, którzy wychodzą na ulicę, mają nadzieję, coś ich łączy. Porównał pan to, porównał pan wyjście z kanałów do Powstania Warszawskiego. Pamiętamy obrazy i wspomnienia z pierwszych dni Powstania Warszawskiego, tut proporcją gardę oczywiście, albo z pierwszych dni Solidarności, z Karnawału Solidarności. To jest uśmiech, radość i nadzieja. Takie towarzyszą tym, którzy manifestują?
Tym, którzy opuścili, tak, Politechnikę?
Nie, nie, tym na ulicach.
Na ulicach. Znaczy, wszyscy uważają, że trzeba mieć nadzieję i naprawdę jestem osobiście aż zdziwiony, że bardzo wiele osób wierzy, że chiński rząd bądź rząd w Hongkongu ostatecznie wysłucha tych 5 żądań, bo nie mogą ignorować tak naprawdę całego młodego pokolenia. Nie mamy do czynienia ze zwykłym ruchem, w którym powiedzmy jakimś politycznym, którym na przykład jest to 20% społeczeństwa, 10% społeczeństwa, a mamy tutaj po prostu do czynienia z całym pokoleniem i z całym pokoleniem po prostu walka wydaje się rzeczywiście no, czymś absurdalnym. I tak to też widzą protestujący. Ja jednak zauważam jednak też, że jednak rząd chiński i rząd Hongkongu stoją bardzo silnie na takich zasadach, żeby nie okazać żadnej słabości i starają się przedstawić protesty jako prowokacje ze strony państw zachodnich, natowskich. Więc dlatego też te negocjacje jakiekolwiek są bardzo trudne w ogóle do rozpoczęcia.
A są jakieś negocjacje?
Właśnie nie ma żadnych negocjacji, żadna ze stron tak naprawdę, zwłaszcza rządowa, po prostu w ogóle nie chce podjąć tematu i w momencie, gdy na przykład teraz doszło do eskalacji, to Carrie Lam, przewodnicząca administracji Hongkongu, powiedziała, że tak naprawdę nie ma o czym mówić przez to właśnie, że doszło do eskalacji. Tylko, że w momencie, kiedy były pokojowe protesty i zaczęto je pacyfikować brutalnie, wtedy też nie było takiego tematu, że można w ogóle rozmawiać. Tak czy siak demonstranci nadal mają nadzieję, że przynajmniej część żądań, jak na przykład reforma policji, przedstawienie zarzutów policjantom za nadużycia, ponieważ zostało nawet wiele tysięcy osób zostało aresztowanych, nawet skazanych do tej pory, a jednak żaden policjant jeszcze nie został zatrzymany za nadużycia, a jednak tych nadużyć było, jeśli nie setki, to przynajmniej kilkadziesiąt z twardymi dowodami nagranych ze świadkami.
Czy jak rozmawiasz ze studentami, czy rozmawiasz z protestującymi, to jest silny antykomunistyczny wątek w tych rozmowach?
Spotkałem się wielokrotnie z antykomunistycznym nastawieniem, z antykomunistyczną nawet symboliką, ale antykomunizm nie jest kwestią jakąś przewodnią w tych protestach. ponieważ nie patrzy się obecnie tutaj jak na komunizm, tak z perspektywy, powiedzmy, zimnej wojny. To jest troszeczkę inna sprawa, po prostu Chiny są postrzegane po prostu jako państwo opresyjne i dyktatorskie, które chce po prostu zabrać im pewne konkretne prawa obywatelskie i tego się boją. Boją się tej utraty autonomii. To jest bardzo ciekawym wątkiem, że wiele z tych osób tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby pozostał Hongkong w Chinach ludowych. Ale po prostu chcą, żeby zapewniono im tą autonomię, prawdziwą autonomię, żeby to zagwarantowano. Jednak ze względu na to, że doszło do pacyfikacji tych protestów i zaczęły narastać nastroje również niepodległościowe, które na 2016 roku byłyby uznane za prowokacje, a dzisiaj stały w czasie protestów już normą.
Senat amerykański podjął decyzję, rezolucję na temat ochrony praw obywatelskich i łamania praw obywatelskich przez Chiny w Hongkongu. Czy to się odbiło jakimś echem wśród studentów, z którymi teraz od 6 dni przebywasz na Politechnice?
Tak, na Politechnice.
Zachowujemy.
Wyczekują podpisania samego dokumentu przez prezydenta Donalda Trumpa. I wielu ma nadzieję, że to nastąpi ze względu na to, że twardo postępował w polityce międzynarodowej właśnie z Chinami.
Czyli to budzi jakąś nadzieję?
Tak, zdecydowanie tak, u większości studentów tak.
A czy budzi zdziwienie obecność polskiego dziennikarza?
Na pewno wiele osób, kiedy mnie widzi, pyta, skąd jestem, a kiedy słyszą Polska, to są zdziwieni, dziękują, że Polacy mogą usłyszeć o tej rewolucji. Jest ze mną, również byli Czesi i wiele innych przedstawicieli państw europejskich, ale jak się okazuje, chyba byłem i jestem w centrum wydarzeń jedynym polskim dziennikarzem. I wielu osobom protestujących rzeczywiście się, można powiedzieć, przyjmują to z sympatią też ze względu na to, że wielu zna jakieś takie podstawowe informacje o polskiej walce z komunizmem czy o Solidarności.
Powiedziałeś, że będziesz przygotowywał materiał dla polskich mediów. W jakich mediach będzie można przeczytać i zobaczyć twoje zdjęcia?
Na ten moment współpracuję z agencją fotograficzną, więc zdjęcia będą za pośrednictwem jej już dalej kupowane. A jeśli chodzi o artykuł, to właśnie w tej chwili rozmawiam już z odpowiednimi mediami, które są zainteresowane. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, do którego medium napiszę taki dłuższy reportaż o oblężeniu Politechniki, ale myślę, że już będę wiedział to wkrótce, to na pewno będę mógł Państwa o tym poinformować za pośrednictwem przykładowo Facebooka.
Albo Radia Wnet.
Oczywiście, również Radia Wnet.
A co w tym reportażu będzie takim punktem kluczowym? Od jakiego zdania rozpocznie? Czy już masz wyobrażenie na temat tego, co napiszesz?
Szczerze mówiąc jeszcze nie, bo tak naprawdę cały czas jestem jeszcze na emocjach pewnych. Cały czas staram się zebrać coraz więcej tych materiałów i próbuję sobie wyobrazić, jak to wszystko zmieścić w jednym reportażu, bo obawiam się, że to jest materiał na książkę, a nie na reportaż prosty taki dla mediów. No ale myślę, że wszystko pójdzie dobrze.
Na taką książkę napisaną przez Witolda Dobrowolskiego na temat Hongkongu i tego, co się działo tych gorących miesięcy w Hongkongu, oczywiście czekamy, bo niewielu jest, pewno powiedziałeś, jesteś jedynym polskim dziennikarzem, który doświadcza tego wszystkiego na własnej skórze i który to wszystko widzi i czuje, co tam się dzieje.
Dokładnie tak.
Noc była spokojna.
Noc była spokojna, tak, chociaż cały czas trwa taka wojna informacyjna, że na terenie Politechniki znajdują się policjanci w cywilu. I to jest taka trochę, jakby to powiedzieć, takie sianie strachu wśród demonstrantów jeszcze znajdujących się na terenie Politechniki, Jestem przekonany, również inni dziennikarze, że to jest po prostu pewna kwestia wojny psychologicznej wykorzystywanej przez policję, co jest no jednak trochę absurdalne, ponieważ tego typu techniki to raczej powinno stosować wojsko w czasie wojny, a nie policja wobec, no powiedzmy sobie szczerze, wobec dzieci i studentów.
Chociaż tajna policja i tajne służby chińskie są znane na całym świecie i na pewno gdzieś tam ktoś i słucha zarówno naszej rozmowy, jak i rozmów przeprowadzanych na korytarzach na Politechnice w Hongkongu.
Zapewne tak jest.
Ale się nie poddajemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
I my serdecznie pozdrawiamy. To był Witold Dobrowolski z Politechniki w Hongkongu. Państwo to doskonale słyszeli. Patrzę na zegar. Jest godzina 7:45. Uda nam się, ale dopiero po godzinie 8:00 połączyć z Michałem Kłosowskim. Tak dzisiaj wędrujemy. Michał Kłosowski jest z kolei teraz w Japonii, ale razem z Ojcem Świętym Franciszkiem obserwował jego wizytę w Tajlandii. Opowie nam o tym. Teraz jest w ambasadzie polskiej w Tokio. A my w poranku w net posłuchamy zespołu Bee Gees.